Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Bogumiła Wrasiło, witam. Na początek u nas aktorka i mama dwóch córek, Paulina Holc, ambasadorka ogólnopolskiej akcji Świadoma Mama. 14 września warsztaty właśnie w ramach tej akcji odbyły się w Bydgoszczy i właśnie na tych warsztatach bydgoskiej odsłonie pojawiła się Paulina Holc.
Tak. Dużo się zmienia na przestrzeni lat, kiedy pani bierze udział w takich warsztatach?
Ja się śmieję, że odkąd urodziłam moje córki do teraz, kwestia pielęgnacji pępka na przykład u noworodków zmieniła się już 3-krotnie, więc to zawsze jest dla mnie takie zaskakujące, że te prawdy takie, które wydają nam się po prostu do przyjęcia i oczywiste, nagle przestają nimi być, bo po prostu się coś zmienia, bo zmienia się nasza wiedza, bo nagle już ten pępek można spokojnie myć mydłem i w ogóle się nie przejmować, a nie na niego chuchać i dmuchać i tak dalej, i tak dalej. Więc to od takich rzeczy zupełnie technicznych. Zmienia się też oczywiście wiedza medyczna bardzo, ale zmienia się też podejście i zmienia się podejście do rodzicielstwa naprawdę bardzo, bardzo. To są takie różnice od właśnie wychowania bezstresowego, które już odchodzi na szczęście do lamusa, do takiego wychowania w bliskości i w przyjaźni i we wzajemnym szacunku i zaufaniu, ale jednak z wyznaczonymi granicami, które dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i spokoju wewnętrznego i rodzicom zresztą też, co mogę śmiało powiedzieć, jako już mama doświadczona 10-letnim zetknięciem tak, z dziećmi i rzeczywiście jest tak, że te granice nam bardzo rodzicom pomagają i potem mamy strasznie fajne dzieci, z którymi jest bardzo fajnie spędzać czas.
Pojawia się pani na tych spotkaniach regularnie, jest pani ambasadorką tych różnych ważnych akcji prowadzonych w Polsce. Jakie pytania najczęściej się pojawiają?
Spotkania Świadomej Mamy polegają na tym, że my zapraszamy specjalistów i to oni są tak naprawdę najważniejsi w trakcie tego spotkania. Ja opowiadam trochę o moich doświadczeniach. Dzięki temu, że uczestniczę bardzo często w tych warsztatach, to też słucham wielu wykładów, więc ta moja wiedza się chcąc nie chcąc poszerza, więc czasami coś tam dopowiadam, jeśli danego specjalisty na przykład nie ma w danym mieście. Siłą rzeczy musimy ograniczać ten wybór, bo mamy tylko kilka godzin na to spotkanie. Stąd to czasami staram się przemycić jakieś tam rzeczy, o których nie mówiłyśmy w pełni, ale żeby przynajmniej trochę zaznaczyć. I to jest bardzo fajne, więc jakby pytania są do specjalistów i to mnie cieszy, że opieramy nasze działania na tym, że zapraszamy specjalistę z danego miasta, dlatego że później, kiedy już nas nie będzie, to te mamy wiedzą, że mają takiego specjalista. Czasami w ogóle, na przykład, nie wiem, teraz bardzo dużo mówimy o mięśniach na miednicy, bo ja też zajmuję się treningiem i zajmuję się treningiem dla kobiet. Ja trenuję siłowo, natomiast rzeczywiście jest tak, że ten temat mięśni na miednicy jest w tej chwili bardzo ważny, bardzo popularny i bardzo dużo się o nim zaczęło
na szczęście.
Mówić. Na szczęście, bo temat jest niebagatelny. Co trzecia kobieta ma problem z nietrzymaniem moczu i to niestety eskaluje, a mija według badań 10 lat, odkąd stwierdzi, że ma problem do pójścia do lekarza. Czasami bywa za późno o tyle, że już trzeba robić operacje albo zabiegi, a rzeczywiście ćwiczeniami jesteśmy w stanie bardzo dużo zdziałać. Dlatego warto o tym wiedzieć. No i też na przykład takich specjalistów nie wszędzie jesteśmy w stanie znaleźć, niestety jeszcze. Są regiony, w których w ogóle nie ma specjalistów, fizjoterapeutów, którzy zajmują się uroginekologią. Wtedy ja staram się podpowiedzieć, ile mogę, a jednocześnie no, szukamy gdzieś, jeżeli przychodzą do mnie mamy i pytają, gdzie mają się udać, no to staram się znaleźć im specjalistę najbliżej ich domu.
To teraz jeszcze zapytam tak, czy na przestrzeni tych lat również tego, że jest pani, współprowadzi pani te warsztaty, uczestniczy w nich pani i słucha tego, co mówią inni, o czym mówią inni specjaliści. Czy zdarzyło się tę wiedzę wykorzystać w praktyce?
No i tak, oczywiście. To jest w ogóle skarbnica wiedzy, więc...
Czy sobie pani pomyślała, gdyby nie te warsztaty, gdyby nie te spotkania, na to bym nie wpadła?
Ale oczywiście, że tak, ja bym nie miała pojęcia o 1/10 tych rzeczy. Po pierwsze dlatego, że one już przestały mnie niektóre dotyczyć. Wiem, czego nie zrobiłam dobrze, bo to też jest tak, że na przykład sobie myślę, kurczę, mogłam to inaczej przeprowadzić, ale już jest za późno. Natomiast jest też cała masa takich rzeczy, które stały się dla mnie absolutną oczywistością w wychowaniu. Sposób komunikacji, rozmowa. Ja się oczywiście tym interesuję, ale też interesuję się tym dlatego, że w tym cały czas jestem właśnie dzięki między innymi Świadomej Mamie.
Czyli pani ma dwie córki, dobrze
pamiętam? Ja mam dwie córy, tak. Jedna ma już prawie 11, a druga skończyła 9. No już są po prostu duże panny, ale nadal wymagają różnych podchodów z mojej strony, jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o to, co jedzą, jeśli chodzi o to, jak myślą o świecie. Więc na pewno na tych warsztatach ja dostałam taką porządną bazę, ale to też oczywiście łączy się z tym, że różne moje koleżanki, które mają małe dzieci, bywają zainteresowane moją wiedzą i mnie o coś pytają, a czasami też ja mam takie podejście trochę zewnętrzne i patrzę na takie małe dziecko i na przykład mówię, słuchaj, a nie wydaje ci się, że można byłoby to zrobić inaczej. Oczywiście ja się staram, to można...
Nie narzucać.
Nie, w ogóle to tylko można bardzo szybko stracić przyjaciela, a niczego nie zyskać. Natomiast czasami mi się zdarza rzeczywiście coś tam podpowiedzieć, jakoś zasugerować, bo mi szkoda tej wiedzy, którą mam, żeby ona tak nie szła w świat.
Co dzisiaj dla Pani jako dla mamy jest najważniejsze w tych relacjach mama-córki?
Pojawi się bardzo fajna książka właśnie o wychowaniu córek i w ogóle o kobietach teraz. Chyba najważniejsze jest dla mnie, żeby one wyrosły na otwarte... Wewnątrz sterowne, to jest takie trochę brzydkie słowo, ale ono znaczy tylko tyle, że nie podlegają wpływom zewnętrznym, że same ze środka wiedzą, czy dany ruch jest w zgodzie z nimi, ale też w ogóle z tym, jaki one mają światopogląd i jak warto byłoby się zachować wobec innych, czyli empatyczne. I myślę, że chciałabym, żeby, mam nadzieję, że będą pewne siebie, to będą też pracowite, żeby gdzieś tam... Ich życie polegało na tym, że spełniają swoje potrzeby i swoje oczekiwania, a nie czekają, aż ktoś za nie tego spełnienia dokona.
Powiedziała Pani, dzięki Bogu to bezstresowe wychowanie, system, sposób tego tak. Bezstresowego odchodzi do lamusa. Skąd takie podejście?
Miałam okazję spotykać się z różnymi mamami, właściwie z dziećmi wychowanymi bezstresowo. No i poza tym, że to jest koszmar dla tych dzieci, które w ogóle nie wiedzą, gdzie są granice. A jak dziecko nie wie, gdzie są granice, to sprawdza, gdzie są granice. I ono non-stop jest w aktywności sprawdzania, czy coś może, co jest koszmarem dla rodziców. Koszmarem. Powstaje takie bezstresowe dziecko i bezstresowo niby rodzic, który jest non-stop zestresowany i non-stop zestresowane takie niespokojne w środku dziecko, które w ogóle nie ma przyjemności w odkrywaniu tych granic, bo ono nie czuje się bezpiecznie w świecie bez granic. Zresztą spróbujmy my sobie nawet jako dorośli wyobrazić, że jesteśmy w przestrzeni, w której nam wszystko wolno. To jest bardzo niepokojące, bo my, nawet my dorośli nie wiemy do końca, kiedy przekroczymy jakąś granicę, z której już nie będzie odwrotu.
Ta linia jest bardzo cienka, nie?
To jest bardzo cienka linia i no co, no wszystko możesz. To możesz zabić drugiego człowieka, zrobisz to? Jakby my dorośli wiemy społecznie, mamy jakieś nałożone granice, ale małe dziecko, ono nie ma jeszcze tych granic społecznych, jeśli my mu nie powiemy, że kochany, nie, nie bijemy innego dziecka młotkiem w głowę. Po prostu tego się nie robi. Jak to robisz, to są tego konsekwencje w postaci braku zabawy z innymi dziećmi przez jakiś czas na przykład, tak? Ja uważam, że po prostu bezstresowe wychowanie tworzy nieszczęśliwe dzieci i nieszczęśliwych rodziców, którzy potem mówią, że rodzicielstwo to jest koszmar, jakiś koszmar, bo po prostu non-stop z czymś walczyli. Ja mam poczucie, że to jest w ogóle wspaniała przygoda, gdzie oczywiście dzieją się i smutne rzeczy i się z czymś zmagamy i nie wszystko nam wychodzi, mamy do siebie żal i te dzieci rosną i czasami patrzymy i myślimy, kurczę, można było inaczej, coś zrobiła mnie tak i tak dalej, ale z drugiej strony, jak masz taki spokój w sobie i te dzieci czują twój spokój i twoje poczucie zaufania i bezpieczeństwa takie w tej wspólnej relacji, no to naprawdę, no ja tak patrzę na te moje dziewczyny i różni ludzie na nie patrzą i potem mówią, Boże, jakie ty masz fajne dzieci, jakie ty masz fajne dziewczyny, jakie one są grzeczne, empatyczne, same wiedzą, co powinny, czego nie powinny, nie trzeba im 10 razy czegoś mówić. I oczywiście czasami ja muszę 3 razy powiedzieć, ale to też jest tak, że ja na przykład im mówię, ostatnio Tosia do mnie powiedziała, myślę, że to jest fajna rzecz, powiedziała do mnie, ale mamo, ja jestem jeszcze dzieckiem, przepraszam, że ci to mówię, ale ja jestem jeszcze dzieckiem i ja nie umiem tego wszystkiego ogarnąć, czego ty ode mnie oczekujesz. Ja mówię, Tosiu, ale to ja rozumiem, co do mnie mówisz, cieszę się, że ze mną się dzielisz taką refleksją, to teraz zróbmy jakiś system, żebyś ty pamiętała o rzeczach, które masz do zrobienia, bo to chodziło o to, że ona zapomina, na przykład, że ja ją proszę, żeby coś zrobiła, czy lekcje, czy cokolwiek i ona zapomina. Mówię, Tosiu, to są twoje jedyne obowiązki, naprawdę, jedyne obowiązki to jest szkoła, masz pamiętać o swoich szkolnych obowiązkach, więc jeżeli zapominasz, to zróbmy tak, bo to jest jasne, ja też o wielu rzeczach zapominam, ale ja mam kalendarz, więc jak tylko jest, ja mówię, Tosiu, zrób to i to, ja ci będę przypominała, ale tylko raz. I wtedy ty musisz sobie to zapisać, jeśli boisz się, że zapomnisz, albo zrobić to od razu. I to już jest twój wybór, ale ja już drugi raz nie przypomnę. Jak drugi raz będę musiała przypomnieć, No to znaczy, że tego nie zrobiłaś i dostajesz, nie wiem, minusa, jedynkę, jesteś nieprzygotowana i tak dalej i mi już nic do tego, to jest twój problem. Wychodzę z założenia, że jeśli one się teraz nie nauczą, że ja za nie niczego nie robię, ja z nimi lekcji nie odrabiam, ja za nie lekcji nie odrabiam, to już w ogóle jest coś, co nie mieści się mi w głowie. Jestem jakby otwarta na ich prośbę o pomoc, ale tylko w zakresie, w którym one jakby chcą coś zrobić, a nie mówią, ja nie wiem, zrób mi, albo rozwiąż za mnie. No to w ogóle już abstrahując
tylko wtedy,
tego,
kiedy
że...
się kłopot pojawia.
Tak, tylko wtedy, kiedy się kłopot pojawia, one do mnie przychodzą i proszą mnie o pomoc i ja jestem w stanie jej udzielić, no to jej udzielam. Jeśli nie, no to, nie wiem, korepetycji, albo idę do nauczyciela w szkole i proszę, żeby zrobił z tym porządek, bo w końcu to jest jego praca i sobie jakoś tam radzimy. Natomiast to też dotyczy innych rzeczy, no takich po prostu życiowych rzeczy. One muszą wiedzieć, że jakby no jeśli o czymś zapomną, to są tego konsekwencje, no bo przecież ja nie będę całe życie za nimi stała i palcem popychała zrób, bo nie zrobiłaś. Mi się nie chce, ja nie mam na to czasu. Ja mam swoje sprawy, o których nie pamiętam, więc muszę się nimi zająć.
Powiedziała Paulina Holz, aktorka, prywatnie mama dwóch córek, ambasadorka akcji Świadoma Mama.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Hashtag biegająca mama karmiąca. Dominika Czarnecka-Pijarowska z Bydgoszczy jest żoną, mamą, synka i dwóch córek, kobietą, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zapraszam na spotkanie. Hasło mama maratonka. Co się pod tym kryje? Bo to znalazłam w ostatnim kwartalniku laktacyjnym. Od czasu do czasu mówimy o tym kwartalniku laktacyjnym przy okazji różnych akcji związanych właśnie z mamami karmiącymi, z różnymi warsztatami, które odbywają się w regionie, w Bydgoszczy. Napisałaś swój pierwszy tekst.
Tak, napisałam. Bardzo jestem z niego dumna.
Myślę, że dobrze mi to wyszło, bo dostaję takie sygnały zwrotne, że dobrze mi to wyszło, że stałam się tam dla kogoś inspiracją, jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe.
Masz...
Trójkę.
Trójkę, tak jest. Dwie córki i syna. Syn już chodzi do szkoły, zdaje się.
Tak, ma 11 lat, chodzi do 6 klasy, sportowej zresztą, gra w siatkówkę.
I dwie córki, które nadal karmisz piersią?
Nadal karmię piersią. Już jedna tak powoli
odchodzi.
Odchodzi od tego karmienia. Za 3 miesiące skończy 5 lat. Natomiast młodsza ma niecałe 2 i jak najbardziej jeszcze w pełni laktacja tutaj działa.
W tym wszystkim ty znajdujesz jeszcze czas na to, żeby biegać.
Tak na poważnie zajęłam się bieganiem po urodzeniu 3 mojego dziecka.
Czyli w sumie niedawno. I co cię podkusiło, że może biegi?
Chyba po prostu potrzebowałam naprawdę takiej przestrzeni dla siebie.
I to bieganie ci daje taką przestrzeń?
I to bieganie mi daje takie poczucie wolności, coś takiego, co jest tylko dla mnie. I mogę wtedy i wyciszyć myśli, i uporządkować trochę taki chaos, i trochę pobyć w ciszy i na łonie natury, bo biegam w terenie, nie biegam na bieżni. Tak wszystkiego po trochu.
To jak ty sobie to wszystko planujesz? Bo zresztą w tym tekście napisałaś, że ktoś, zaraz mogą się pojawić głosy, zaraz, trójka dzieci, i gdzie ona jeszcze tu znajduje czas na bieganie, a ty masz kontrargument na to, ja znajduję czas na bieganie, a ktoś inny, jakaś inna mama znajduje czas na seriale.
Oczywiście, to zawsze jest kwestia wyboru.
I to tak działa.
Oczywiście. Mm-hmm. Najlepszą wymówką zawsze jest brak czasu. Mm. Ale wszyscy mamy tyle samo czasu.
Im więcej obowiązków, tym bardziej jesteś zorganizowana.
Myślę, że tak. Choć faktycznie jest coś takiego, że dwójka małych dzieci w domu, bo Milan jest faktycznie już taki duży, samodzielny, on bardzo dużo też mi pomaga, natomiast dwójka małych dzieci w domu naprawdę generuje bardzo dużo energii. Trzeba się trochę pogimnastykować, żeby to wszystko działało. Niemniej uważam, że to jest naprawdę możliwe. Czasami trzeba właśnie zrezygnować, wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu, bo fajnie tak wieczorkiem się już położyć na kanapie, gdzieś tam przed telewizorem może, ale... Mówię, dla mnie to jest i tak kwestia wyboru, bo biegam głównie wieczorami, także kiedy już wszyscy śpią. Tak.
Nie boisz się?
Nie, szybko biegam.
Właśnie powiedziałeś z jednej strony, że dzieciaczki generują energię, ale też trochę, no nie ma co ukrywać, wysysają tę energię. Ty
no
sobie tymi biegami.
Chyba nawet.
Masz 37 lat, 3 dzieci, 2 córki i syna. Jesteś mamą karmiącą, mamą biegającą, ale tu sobie zaznaczyłam również, że tą miłość do sportu zaszczepili ci rodzice.
Tak.
Oni bardzo dbali o to, żeby ta aktywność w domu zawsze była. Myślisz, że również to, jak wyglądało podejście do sportu w twoim domu rodzinnym, ma wpływ na to, w jakim punkcie jesteś dzisiaj?
Oczywiście. I myślę też, że w ogóle dzieci uczą się przez przykład. To było tak jakby naturalnie wplecione w nasze życie, że lubiliśmy, nad morzem spacerowaliśmy wiele kilometrów, jeździliśmy na rowerach. To takie było po prostu naturalne. I ja myślę, że to jest taka prawda o nas rodzicach, że my możemy sobie mówić dużo do dzieci. Ale jak dzieci nie widzą tego u nas, to są puste słowa. To tak samo jak palacz, który mówi dziecku nie pal papierosów, no to jest w ogóle
nie ma szans w ogóle startować z czymś takim, jeżeli tak. Dziecko widzi, no ty palisz, to mi mówisz, że
tak,
ma nie palić.
Tak.
Sport, a laktacja, to jest kolejny też ważny punkt w twojej codzienności.
Tak, oczywiście, bo są takie różne mity narosły wokół tego karmienia piersią. No, myślę, że główny, ja już tutaj jakby obalam na starcie, że mama karmiąca to musi być mama, która siedzi w domu, która nie ma żadnych zainteresowań. Natomiast prawda jest taka, że to jest bardzo naturalna część życia, ona bardzo szybko mija. W naszej kulturze jest też takie przeświadczenie, że karmienie powyżej roku to jest takie trochę nawet dziwne. Nawet się kiedyś spotkałam z takim określeniem, że to jest jakby dla mamy korzyść, a nie dla dziecka, co jest absolutnie nieprawdą, bo gdyby tak spojrzeć na to zagadnienie laktacji na przestrzeni w ogóle wieków, no to laktacja u dziecka powinna trwać do początku wypadania zębów mlecznych, więc tak naprawdę to nasza kultura stworzyła to, że kobiety szybciej wracają do jakiejś takiej aktywności właśnie w pracy czy innej aktywności i szybciej rezygnują z tego karmienia. Natomiast można to bardzo łatwo wszystko pogodzić.
Często jest też tak, że kobiety wracają do tej aktywności zawodowej, do swoich jakichś zainteresowań, a ta laktacja trwa i dziecko można nadal karmić.
Oczywiście.
Ty, czego jesteś najlepszym przykładem. Bieganie, a laktacja.
Więc
czy to przeszkadza?
Powiem ci, Bogusiu, jak to wygląda. Kiedy moja Emilka była jeszcze bardzo malutka, faktycznie...
Emilka to jest?
Najmłodsza.
Najmłodsza. I wtedy zaczęłaś biegać.
Zaczęłam biegać, tak. Mniej więcej 3 miesiące, powiedzmy, po porodzie. kiedy ona była bardzo mała, faktycznie tego pokarmu było bardzo dużo i musiałam robić tak, że przed wyjściem na bieg ją karmiłam i po przyjściu, no niemalże od razu, ona zresztą też była wtedy bardzo za mną stęskniona, bo to były nasze takie pierwsze rozstania i wtedy faktycznie było tego mleczka tak dużo, że trzeba było bardzo szybko opróżnić piersinek, ale to ona radziła sobie z tym doskonale. Natomiast teraz organizm kobiety jest tak doskonały, że on się automatycznie dostosowuje do potrzeb dziecka, czyli jeżeli już, jak się już w ogóle wprowadza jakieś dodatkowe pokarmy po ukończeniu przez dziecko pół roku, bo takie są jakby teraz standardy normalne, obowiązujące, tak, to w zupełności nawet kilkugodzinna przerwa zupełnie nie, jakby nie przeszkadza w życiu. Dlatego też ja, tak jak powiedziałaś wcześniej, znasz mamy, które karmią, wracają do pracy. Ja też znam takie mamy, którym nawet 8-godzinna przerwa w pracy zupełnie nie przeszkadza i nawet nie muszą w tym czasie odciągać tego pokarmu, bo w tym czasie dziecko na przykład dostaje zupkę, a po przyjściu natychmiast dziecko stęsknione się tak do mamusi przytula.
No, dziecko to najlepszy laktator, jak to ktoś mi powiedział. Tak. Czyli rzeczywiście to karmienie piersią ci nie przeszkadza zupełnie w bieganiu. Przyniosłaś tutaj mnóstwo medali. Jako dowód, że biegasz nie tylko wieczorami, kiedy już cała rodzina śpi, ale biegasz już profesjonalnie, można powiedzieć.
Amatorsko.
Ale po co ci te zawody? Nie wystarczy jogging wieczorny?
Każdy biegacz...
Zostajesz poprzeczkę coraz wyżej.
Każdy biegacz chyba jednak zawody traktuje jako zupełnie coś innego. Jest się w stanie na tych zawodach wykręcić zawsze troszeczkę lepszy czas niż na treningu. Poza tym jest to okazja do spotkania właśnie ludzi innych ze wspólną pasją, którzy są zainteresowani tym samym. I w ogóle ta społeczność nasza biegowa tutaj w Bydgoszczy jest naprawdę świetna. My lubimy się spotykać też na gruncie takim prywatnym, zupełnie poza biegami, towarzyskim, tak? I jest to bardzo, bardzo po prostu miłe.
Masz tutaj medale z biegów charytatywnych, tak. Masz tutaj medale z biegów pamięci takich historycznych, symbolicznych, tak, które są bardzo często coraz częściej są organizowane, żeby uczcić jakąś konkretną datę z historii naszej. Masz tutaj również zimową zadymkę, masz sen nocoletni, czyli nie straszne ci różne warunki atmosferyczne.
Och, to na pewnym etapie to jest w ogóle jakby drugorzędna sprawa.
Nie patrzysz na to.
Nie, samo bieganie to trochę za mało. Trzeba jeszcze trochę ćwiczyć, trzeba trochę przygotować brzuch i kręgosłup i mięśnie nóg, pośladków do biegania, ponieważ zaniechanie tego grozi naprawdę prawie w 100% kontuzjami.
Jak się przygotować? Jeżeli teraz jakaś mama nas słucha i tak sobie myśli, to może od jutra 10 minut biegu.
To super, 10 minut to jak najbardziej. Myślę, że tak do 5 kilometrów to każdy może biegać.
Bez przygotowań specjalnych?
Nawet bez specjalnych przygotowań.
A te takie przygotowania już tak, żeby porządnie się do tego zabrać, to?
Myślę, że koniecznie trzeba wpleść w swoją codzienność przynajmniej ćwiczenia mięśni brzucha, pleców.
A czy ty się czujesz zmęczona kiedyś?
Czasem się czuję zmęczona,
tak? I
faktycznie.
Co wtedy robisz? Idziesz pobiegać, czy idziesz spać?
Czasami idę pobiegać, czasami idę spać. Niemniej faktycznie, jak mam kilka takich dni bardzo ciężkich, wypełnionych jakimś nocnym czuwaniem, bo komuś tam zęby wychodzą, albo kogoś boli brzuszek, to wtedy faktycznie staram się to komunikować mojemu otoczeniu i na przykład nie gotuję obiadu, tylko idę na drzemkę z moją córką w ciągu dnia.
Mąż cię wspiera?
Wspiera. Kibicuje.
A sam biega?
Uprawia boks. Ja jestem rodzinnym biegaczem.
A dzieciaki będą, myślisz, biegał razem z tobą?
Milan ze mną już biegał kilka razy, tak. Mhm. Teraz jest zapisany ze mną na 11 listopada na bieg Niepodległości.
Który się odbędzie tu w Bydgoszczy?
Tak, tak. To jest 5 kilometrów. Już w zeszłym roku też właśnie z nim byłam.
Jak dzisiaj patrzysz na siebie z perspektywy tych, no i miesięcy? Lat już liczyć.
Tak.
To był dobry wybór?
Bardzo dobry.
Dobra dyscyplina?
Świetna. Uważam, że bieganie jest w ogóle najlepszą dyscypliną dla zabieganych ludzi, bo ja w ogóle wcześniej też bardzo lubiłam chodzić i do fitness klubów i gdzieś tam na siłownię. Teraz nie chodzę,
nie,
bo po prostu jakby wybieram
bo gdzie jeszcze znaleźć ten czas?
Tak, inne rodzaje aktywności. Bieganie generuje naprawdę bardzo mało czasu, bo co, no? Wystarczy założyć dobre buty, bo buty muszą być dobre do biegania, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Jakiś tam dres nie musi być wcale dobry. I można już iść biegać. Nawet koło bloku, do pobliskiego parku, lasu. Godzina i mamy trening zrobiony. Natomiast wszędzie, gdzie trzeba dojechać, to już jest więcej czasu, prawda?
Czy każdy, Dominika, czy każda, tutaj też o paniach mówimy, o tych mamach, które na przykład są z maluszkami w domu, jeszcze nie wróciły do pracy. Czy każda mama może biegać?
Myślę,
która ma wątpliwości, jednak rozmowa z lekarzem?
Myślę, że podstawą jest powrót po porodzie do takiej formy, aby z fizjoterapeutą ustalić, czy wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o dna mięśni, miednicy.
Miednicy.
Tak, tak. Mhm. Po porodzie zajmujemy się właśnie wzmocnieniem tych mięśni. To zawsze warto jednak skonsultować, zwłaszcza po porodach, natomiast zawsze i tak najpierw marsz.
Polecamy bardzo gorąco. Jeżeli się nie uda biegać, to może chociaż brzuszki w domu w wolnej chwili.
Tak, rano.
Dobry, chociaż na dobry początek. Ciężko jest się zmobilizować, ale jak już się zacznie, to może warto. Czego się życzy takiej maratonce?
Długich dystansów bez kontuzji.
Zatem tego życzymy. Dominika Czarnecka-Pijarowska, mama maratonka. Więcej w kwartalniku laktacyjnym, dostępnym bezpłatnie online.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Pogoda za oknami chyba niewiele różni się od tego, co za oknami w Irlandii, a o Irlandii mówię nie bez powodu, bo to właśnie tam byli ostatnio bydgoscy podróżnicy. O szczegółach mówią mama podróżniczka Agnieszka Molik-Matyga i jej syn
Igor.
Musimy się przyznać, że było kilka dni, że tak powiem, urlopu takiego od szkoły, ale wszystko nadrabialiśmy, naprawdę starałam się bardzo w czasie jazdy nadrabiać i wróciliśmy z Irlandii właśnie w poniedziałek, więc jeszcze w domu dwie godziny walczyliśmy z Igorkiem, żeby wszystko nadrobić. To, że spaliśmy w schroniskach, no to była kwestia, no wiadomo, finansowa, bo jednak faktycznie tamte noclegi są dość drogie, a że przejechaliśmy tą Irlandię, no tak dość sporo, pojechaliśmy do Irlandii Północnej i byliśmy w hrabstwie Donegal, także naprawdę zrobiliśmy niezłe kółko.
6 dni.
I co, rzeczywiście udało nam się sporo zielona zobaczyć. Wyspa?
Piękna zielona wyspa. Trochę dziwiła nas, jeżeli chodzi o tą pogodę, nie? Bo tak, taka w kratkę, no raz piękne słońce, za chwilę deszcze, a jeżeli chodzi o schroniska, no to one no mają swój urok, bo wiadomo, wspólnie robiliśmy sobie śniadania w wielkich salach takich albo i mniejszych, większych, zależy gdzie byliśmy. No i te śniadania, wiadomo, to są takie, że są jeszcze jacyś inni ludzie wokół. Fakt, że spanie na tych niskich łóżkach piętrowych po prostu mnie dobijało. Jestem dość wysoka, więc jak miałam siedzieć i czytać Tymonowi wieczorem jakąś bajkę, to po prostu byłam w kłębek taka zwinięta. No i wiadomo, te sprawy typu, że trzeba tą pościel zdjąć i tak dalej. Jak jest się tylko jedną noc, to wszystko wiadomo, to już czas i tak dalej. No ale mieliśmy, tylko poczekaj, powiem o tym jednym niesamowitym noclegu. Byliśmy w tym hrabstwie Donegal i spaliśmy u pani, która miała... Co miała, Igor?
Kozę.
Kozę. I ta koza biedna nie miała jednej nogi, więc miała tylko 3 tracice i stała na tych 3 nóżkach i to było wszystko takie urocze i te bobki były normalnie przed wejściem do tego schroniska, takie stare, zasuszone. Po prostu to było, całe to miejsce było magiczne. Jak się rano
wstało,
to
się nie przejmowała niczym, ta pani?
Nie, właśnie nic się nie przejmowała, nawet tym, że jest zimno, chodziła na boso. No taka po prostu taka... No,
prowadziła to schronisko, tak?
Tak, ona prowadziła to schronisko sam pewnie od Samantha, no ale na pewno sam. No
i... A ktoś jej pomagał? Czy tylko ta koza ona i
sama, ona? Ona sama z tą kozą i jeszcze miała psa do pomocy, prawda? I to jakoś tam się kręci i są młodzi ludzie, którzy tam przyjeżdżają, no bo tereny są niesamowite, można chodzić po górach i dolinach i można zwiedzać i tam na klifach sobie połazić, ale właśnie to, że ona tam jest i jakby nie przejmuje się tym, że okna są brudne i to wszystko ma taki naprawdę niesamowity irlandzki klimat, także polecamy schroniska w hrabstwie Donegal.
Dobrze, czy mogę zapytać o ten złoty napój? Pój niezwykły, irlandzki.
A tak, no właśnie. Bo
Była degustacja?
Tak, była degustacja. Byliśmy w Dublinie, byliśmy jeden dzień, taki jakby porządny jeden dzień i mieliśmy 2 takie miejsca, które kupiliśmy wcześniej już bilety w internecie. Czyli najpierw byliśmy w takim wiktoriańskim więzieniu, które przeżyło wiele, zobaczyło wiele i nawet, pamiętasz Igor, przetrzymywało dzieci takie w twoim wieku. Pamiętasz? Jakie były tak. Zdjęcia pokazane dzieci podczas tego wielkiego głodu w Irlandii w XIX wieku, tak. Jak dzieciaki za bochenek chleba musiały kilka dni siedzieć w tym więzieniu i to więzienie to warto tam zajrzeć i zobaczyć i przejść to z przewodnikiem, to jest taki godzinny tour, nie można ani jedzenia ze sobą zabierać, picie tylko wodę, no Tymek w połowie zasnął, więc tata musiał go nosić, ale myślę, że dla Igora to była niezła lekcja historii, dla nas też, a później właśnie po tym takim doświadczeniu poszliśmy sobie na kolejne takie mniej stresujące, to była wizyta u Guinnessa, czyli w takim wielkim, 7-piętrowym budynku, na najwyższym piętrze jest taki skybar, taki bar, który jest cały przeszklony i widać cały Dublin, nawet góry Wicklow, jak jest dobra pogoda, tylko że tam, żeby tam wejść i dostać się do tych okien, to trzeba być albo nieźle wysportowanym, albo małym, tak jak Igor i Tymek, albo szczupłym, tak jak ja, no bo trzeba się jakoś tam poprzeciskać, jest po prostu taki obłędny tłum. No i w ogóle w Guinnessie można zjeść, można wypić, można pochodzić, można kupić. No w Dublinie to średnio dla dzieci, no wiadomo, znaczy pewnie, że tak, jest też tam park taki wodny i tak dalej, no ale nie mieliśmy za dużo czasu, więc faktycznie ten jeden dzień poświęciliśmy jakby dla nas, no i pamiętam jak tata mówił Igorowi, no słuchaj, ja tyle faktycznie chodzimy z tobą w różne miejsca, no proszę cię, daj nam też trochę czasu dla nas, więc no niestety takie wyjazdy to są czasami wybór pomiędzy tym, co zainteresuje dziecko, a co nas. No a ten Dublin to był tylko jeden dzień, a później już jechaliśmy. No i kurczę, no jak jedziesz, Igor, no to przecież dużo się dzieje, dużo się zmienia. Są owce z czarnymi głowami. No, dzieje się trochę.
Najbardziej mi się podobało ten niebiański samochód.
samochód, który mieliście wypożyczony.
Wypożyczony,
zwykły, tak. Jak zwykle zresztą wypożyczacie samochód.
I oczywiście taki fajny pokój, gdzie można było oczywiście spać u góry, na dole.
No, czyli atrakcje typu właśnie łóżko piętrowe, bo nie mam tego w domu. No ale dobrze, no ale powiedz mi, jak byliśmy w tym muzeum przy grobli Olbrzyma, to muzeum, bo takie było interakcyjne.
Bardziej mi się jeszcze podobała jedna rzecz, te kamienie,
no
co
właśnie,
było
bo przecież byliśmy w Irlandii Północnej, jest takie przecudowne miejsce, grobla Olbrzyma, gdzie jest 40 tysięcy takich skał kobaltowych. Wyglądają jak plastr miodu, no zresztą wyglądają niesamowicie, one są sześciokątne, jedna przy drugich, no ułożone w taki sposób, że no, żaden człowiek chyba by tego nie ułożył, tak? A tak to ułożyła natura. I to widziałeś, po tym chodziłeś i później byliśmy w tym muzeum interaktywnym, gdzie mogliśmy oglądać różne mity związane, legendy związane z tym miejscem. I myślę, że to było fajne, bo wszystko można było jednak dotknąć. No i co, jak ty myślisz? To nie było fajne miejsce?
Było fajne.
A zamek w Irlandii Północnej, ten zamek Dunleas. Nie, największą atrakcją było to, że mamusia osę ukąsiła w usta i miała największe usta na świecie. To była atrakcja. Więc Igor, nie mów mi, że w Irlandii nie ma atrakcji. Były miejsca, gdzie się zatrzymywaliśmy, było tak pięknie, że trzeba było zrobić zdjęcie i tak dalej. Przechodziliśmy przez jakieś płoty i tata puszczał drona. Boże, jeszcze... jedzie się i ta zieleń przepiękna. W tym hrabstwie Donegal, naprawdę polecamy. Przepiękne miejsca, klify. Bo jak nie ma takiego spięcia, nie ma takiego tego planu napiętego, to naprawdę wtedy wszyscy jakby tak też troszeczkę
odpuszczają.
Sobie odpuszczamy, jedziemy po prostu przed siebie i jest super, jeżeli chodzi o mnie.
W schronisku, gdzie była koza, spać na kozie, bo była taka miękka.
No można ją przytulić, co najwyżej spać chyba niekoniecznie.
My raz nie zamknęliśmy drzwi, bo tam były oczywiście oprócz drzwi takich głównych, to były jeszcze takie pół drzwi, jakby taki, wiesz, taki, taka bramka. No i my wyszliśmy z rana, bo było piękne słońce, więc zdjęcia i w ogóle z Tymonem pobiegać sobie. No i myśmy tej bramki nie zamknęli. Patrzymy, a koza już jest w salonie. I jedna z tych dziewczyn, które tam spały, chwyciła tą biedną kozę i wyniosła ją, wiesz, na zewnątrz tego schroniska.
A ona była na zewnątrz cały czas,
tak?
Tak,
ona nie mogła wchodzić, nie. Ale najśmieszniejsze było to, jak pani nas oprowadzała i mówiła mi, no tutaj jest wasza łazienka, znaczy kobiet, jest okno i tutaj jest dach, a tutaj obok mamy lustro. I żebyś ty się nie zdenerwowała z rana, czy koza jest na dachu, czy nie, to właśnie zawsze spójrz sobie na to lustro, bo będziesz widziała, czy koza jest, czy jej nie ma. Ja po prostu niesamowita, nie wierzyłam w to, co ona mówi, ale faktycznie koza była wszędzie. I koza
była na tym dachu?
Ale było, no nie, właśnie nie, ale były bobki, więc chyba jednak wchodziła na to. Na ten dach. No i to wspólne, wiesz, gotowanie z rana, fajne to wszystko.
Czyli Irlandia pod hasłem, pod znakiem kozy. A co wam smakowało?
To taki seafood chowder, to taka ta zupa, gdzie wszystko nakładają, owoce morza, kukurydzę, nie wiadomo co jeszcze i to jest taka pożywna, zdrowa. Chyba na śmietanie zupa, bo tak w sumie właśnie zastanawialiśmy się, na czym ona jest, ale pewnie na śmietanie, bo to takie naprawdę kawał niezłej zupy. No i co? I te małże jedliśmy, cudowne małże właśnie tam w Donegal, gdzie ugryzła mnie ta cudowna osa. No i w ogóle fajnie trafiliśmy na takie miejsce w Donegal, gdzie było pełno ludzi, ale to totalnie po prostu mała knajpka, pełno ludzi, kolejka, ciągle ktoś się zmieniał, wymieniał.
Niestety, mama,
no i faktycznie
ja
tam też bardzo dobre jedzenie było.
Powiedz...
A, i pełno Polaków. Pani, która była kelnerką, później jeszcze jedna pracowała w sklepie. Także naprawdę tych Polaków jest sporo.
To teraz gdzie? Teraz szkoła,
o,
tak?
Nie.
Teraz szkoła, uczyć się, nie myśleć o podróży.
Cel może i się opalać ile się da.
No tak, ale to za...
Ale Aga, zdaje się, że ty gdzieś się wybierasz.
Tak, tak, ja za prawie...
Z kobietkami.
No z kobietkami. Będzie nas 12, także to już spora grupa, 12 kobiet. Jedziemy 29 września do Gruzji.
Będziecie gdzieś w regionie opowiadać o swoich podróżach w najbliższym czasie?
No tak, w najbliższym
Wiemy
czasie.
Wiemy kiedy?
19 listopada pojedziemy, to już nas ostatni w tym roku. Spotkanie w Więcborku. To będzie 19 listopada, jak zawsze w niedzielę o godzinie 15. Będziemy opowiadać tym razem właśnie o Gruzji. Jak się podróżuje po Gruzji? Bo ja nie tylko jadę tam z kobietami, ale byliśmy w tym roku przecież w Gruzji z rodziną i jeszcze jakiś czas temu też z grupą. Także o tej Gruzji trochę już będziemy mieli co opowiadać.
A za tydzień będziemy w Danii. She's a candle.
does. She's my obsession. Yeah, she's a promise.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
W cyklu Tacy Sami relacja z konferencji pod tytułem Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych. Spotkanie odbyło się w Brodnicy, a jednym z tematów było kształcenie indywidualne. Mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.
Faktem jest, że nauczanie indywidualne dla dziecka chorego, czyli takiego, którego stan zdrowia utrudnia lub wręcz uniemożliwia chodzenie do szkoły, będzie realizowane w domu. No bo jak ktoś ma złamaną nogę, jest leczony onkologicznie, ma zaświadczenie lekarskie, to on musi być leczony w domu. Odstępujemy od sytuacji takiej, kiedy uczeń z niedostosowaniem społecznym był niejako przez szkołę wypychany na nauczanie indywidualne. Tego nie będzie. Dla tych uczniów jest przygotowana specjalna ścieżka uczenia się indywidualnego również, ale w szkole. Tak? Natomiast są oczywiście sytuacje takie, w których gdy stan zdrowia dziecka się poprawia, można czasowo zawiesić to nauczanie indywidualne w domu lub całkowicie z niego zrezygnować. Tu o tym oczywiście decyduje lekarz, ale decydują też rodzice. W końcu mamy sytuację taką, gdzie są uczniowie niepełnosprawni. To przypuszczalnie wszystkich zainteresuje, mianowicie czy oni będą mogli, czy nie będą mogli mieć nauczanie indywidualne w szkole. Tu trzeba powiedzieć jedną zasadniczą rzecz, że ci uczniowie niepełnosprawni nie muszą z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymywać orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Oni w ramach zajęć edukacyjno-terapeutycznych mają tak mieć zorganizowane te zajęcia, że jeżeli jest taka potrzeba uczenia indywidualnie w szkole lub w grupie do 5 osób, to szkoła musi wręcz zorganizować tego zajęcia w szkole. A to było to, co sprawiało tyle, bym powiedział, kłopotów interpretacyjnych poprzednio, że uczeń, który do tej pory był niepełnosprawny, miał zajęcia indywidualne w szkole, że to mu się zlikwiduje. To się nie zlikwiduje, jest zapis mówiący o tym, że taka możliwość istnieje.
A jakie są problemy warsztatów terapii zajęciowej?
Barbara Tuptyńska, prezes Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski i kierownik warsztatu terapii zajęciowej w Brodnicy. My jako warsztaty terapii zajęciowej jesteśmy jak gdyby tą ręką dodatkową, która realizuje i kontynuuje proces kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. My uzupełniamy braki, kompensujemy, bo wiadomo, że regresy występują. Problemami jest m.in. organizacja staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych, zatrudnienie trenera pracy. Jest problemem również status instruktora terapii, który my nie jesteśmy właściwie żadną grupą zawodową, jak również jest problemem dowóz uczestników na zajęcia, bo uczestnicy, którzy dojeżdżają samodzielnie, a my mamy ich usamodzielniać, nie mają prawa do nabycia biletów miesięcznych z ulgą, a więc o to walczymy już od wieków i nie możemy wywalczyć. Brakuje po prostu środków finansowych na utrzymanie dobrych pracowników, bo zaczynają nam odchodzić do szkół.
Myślę, że nad tym, czy są jakieś niekorzystne tendencje, to w tej chwili sporo dyskutujemy.
Aleksandra Gierej, dyrektor oddziału PFRON w Toruniu.
Ponieważ w ramach konferencji Za życiem analizowana jest też sytuacja warsztatów terapii zajęciowej. Proponowane są zmiany do systemu działania, do struktury działania w taki sposób wprowadzone, aby jak najbardziej efektywna była rehabilitacja i jak najlepiej połączona społeczna z zawodową.
Aby oddzielić rehabilitację społeczną od zawodowej w taki sposób, aby społeczna skupiała się na usamodzielnianiu, budowaniu niezależności osoby niepełnosprawnej, natomiast zawodowa budowała jego kompetencje pracownicze. Ma to się stać poprzez organizowanie tak zwanych staży rehabilitacyjnych, niewykluczających uczestników WTZ-ów w warsztacie terapii zajęciowej, a umożliwiających im w ramach uczestnictwa w tych placówkach wykonywanie pracy zawodowej u pracodawców.
Na początku roku ubiegłego zmieniło się i nastąpiło zwiększenie dofinansowania o 100 zł miesięcznie na jednego uczestnika. To jakby poprawiło sytuację. Myślę, że sytuacja warsztatu związana też się z ilością uczestników. Skoro algorytm liczy kwotę przyznawaną warsztatom na uczestnika, to małe warsztaty muszą mieć kłopoty, żeby utrzymać bazę terapeutów, uczestników, nie posiadając wystarczającej kwoty. No myślę, że warto pomyśleć też o środkach unijnych, może wspierać się projektami z programów operacyjnych, aby to funkcjonowanie polepszyć, standard podnieść.
Część pewnie korzysta z tych możliwości. Tak. Brakuje takich systemowych rozwiązań.
Tak, one w tej chwili są dyskutowane. Pewne postulaty i będą ulegały zmiany w strukturze działania warsztatów. Oczekujemy już na początku miesiąca października pewnych projektów, dokumentów. I umówiliśmy się z warsztatami terapii zajęciowej, że po ukazaniu się tych projektów spotkamy się, aby przedyskutować.
Jakie możliwości mają placówki oświatowe na pozyskiwanie pieniędzy?
Placówki edukacyjne w programie wyrównywania różnic między regionami mogą się ubiegać o likwidację barier, przystosowanie swoich powierzchni do tego, aby osoby, uczniowie niepełnosprawni w pełnym spektrum życia szkoły uczestniczyli. I to jest bardzo istotne, ale bardzo ważny jest drugi element, o którym dużo się wspomina, mianowicie transport uczniów niepełnosprawnych do tych szkół. I otóż jest również taki obszar, jest to obszar D, który umożliwia dofinansowanie w dość dużym zakresie zakupu pojazdu całkowicie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
Gdzie kierować te wnioski, w jaki sposób się zgłaszać, żeby szkoły od razu wiedziały, czy te placówki, gdzie mogą otrzymać pomoc?
Oczywiście realizatorem tego programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast wnioskodawcami są samorządy, a więc wnioski i projekty takie składa się w samorządach stopnia powiatowego.
Czyli
te jednostki, które pod nie podlegają lub te jednostki, które są samodzielne, prowadzone na przykład przez organizacje pozarządowe, również takie projekty opracowuje i przedstawia w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorząd powiatowy. Myślę, że to nie są trudne wnioski, nie wymagają wielu dokumentów, nie wymagają wielu opracowań. Myślę, że chodzi tylko o przedstawienie diagnozy sytuacji. Na to należy zwrócić uwagę i określenie potrzeb swoich, bo wnioski oceniane są na podstawie diagnozy i sformułowanych potrzeb.
Co robicie podczas zajęć?
Martyna Ludwiczak. Podczas zajęć wyróżniamy rehabilitację zawodową, społeczną i ruchową. Z rehabilitacji zawodowej w naszej pracowni wykonujemy różnego rodzaju prace, aniołki. Osobiście warsztaty dają mi relaks i spotkanie z innymi ludźmi. Bez warsztatów nie wyobrażam sobie życia. Dzięki nim mogę się spotykać z przyjaciółmi, zaznałam życzliwości innych ludzi.
Zajmujemy się pisaniem artykułów, tak wspólnie z kolegą Leszkiem piszemy artykuły do naszej gazetki. Ta gazetka nazywa się gazetka WTZ. Naszych wydarzeniach takich, no, które się dzieją na terenie naszej placówki. Dodatkowo śpiewam. Nagle świat się mieści w Twoich oczach. Już nie wiemy, czy Ciebie znam. Chwile kolorowe przeźrocza w jedno szybko zmienia je czas.
Śpiewał dla nas
Dawid Żuber z warsztatów terapii zajęciowej w Brodnicy. Może ktoś zauważy, usłyszy w radiu i po prostu może zainteresuje się moim głosem. Zobaczymy.
Trzymamy kciuki.
Konferencję zorganizował poseł Kukiz 15 Paweł Szramka.
Ponieważ jest taka potrzeba, jakiś czas temu zgłosili się do mnie rodzice osób niepełnosprawnych, głównie dzieci z autyzmem, zaznaczyli pewne problemy, które są m.in. w edukacji, no i zaproponowałem, że najlepszą opcją będzie właśnie zwołanie tej konferencji, spotkanie się z praktykami, specjalistami w tej dziedzinie, również z samorządowcami oraz z urzędnikami, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, po to, żeby wyjaśnić pewne kwestie, po to, żeby wymienić się doświadczeniami, ponieważ zawsze jest tak, że między urzędnikiem a osobą niepełnosprawną, czy też rodzicem osoby niepełnosprawnej jest jakiś dystans. Musimy dążyć do tego, żeby ten dystans jak najbardziej skrócić, żeby dialog był jak najlepszy, żeby te osoby wiedziały, gdzie, w jaki sposób zwrócić się o pomoc, po to, żeby te dzieci jak najszybciej, jak najlepiej mogły się rozwijać ze swoimi rówieśnikami.
To wszystko w cyklu Tacy Sami. Michał Zaremba, do usłyszenia.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych w Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
Kończymy nasz program. Radiowy Klub Rodzica również na www.radiopik.pl w dziale audycje. Tam znajdą Państwo Radiowy Klub Rodzica. Polecamy się oczywiście za tydzień. Bogumiła Wrysiło, do usłyszenia.
As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a good thing. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a good thing. Let me show you a good thing. Show you a good thing. So it's our love. Now we're in the swing of love. Let me show you a good thing. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know why they call it a fatty. And I'm so sick. Got a hit and picked up a habit. That's alright, 'cause you're all mine. Oh, go on, show 'em who you call daddy. I guess they're just my cuz. Girl, they wish they had it. A classic, and you're all mine tonight. And as long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a good thing. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a good thing. Let me show you a good thing. Show you a good thing.
I'll just see Hov.
All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The front, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. Yeah. All saints for my angel. Yeah. Alexander Wang too. Yeah. Tight, tight denim and some dunks. I show you how to do this, young. No papers. Cash
catch favors, get high out Vegas. Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a dude trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I show you how to do this, huh?
As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things.